Chciałem teraz zaproponować przejście do kolejnej rundy naszego spotkania, do zadawania pytań przez gości, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie z kandydatami, zwolenników poszczególnych kandydatów. Ja tutaj, żeby nie było znowu tak samo, mam tutaj piłeczki ping-pongowe oznaczone i poproszę tutaj o jedną piłeczkę sobie zabrać i zobaczymy, jaki numer będzie. Numer 2, bardzo proszę. Numer 3, można prosić. Numer 5. Ale tak, każdy. Ale państwo nie siedzicie przy stołach, tak jako kandydaci? Inaczej spytam. Czyli tutaj pierwsza piłeczka jest zabrana, czyli jest od jednego kandydata, od pana, rozumiem, Piotra Boka. Tutaj mamy od kandydata. Od pana Czesława Ślimaka. Pan od kandydata? Od pana Franciszka Bachedy Księdzulosza. Panowie? Jedność Taczańska i blok pana Janusza Majchra, proszę bardzo. To teraz mamy kolejności numer jeden. Proszę o zadanie po jednym pytaniu do każdego z kandydatów. Czy państwo są gotowi? Tak? Tak? Ale czy państwo oddajecie swój czas? Nie chcecie zadawać pytań? Kolejność, tak? To ma numer 2. Numer 2. Po jednym pytaniu dla każdego kandydata.
Mam takie pytanie, na które chciałbym, żeby odpowiedział każdy z kandydatów. Jakie działania podejmie po objęciu stanowiska burmistrza w sprawie budowy przejścia podziemnego i odzyskania terenu pod Redykołką? Chciałbym, żeby każdy z kandydatów w tej kwestii się wypowiedział.
Czyli tutaj możemy rozpocząć również w ten sposób. Proszę bardzo, pan Janusz Majer.
Informuję, że będę kontynuował te prace i doprowadzę do zrealizowania tego przejścia. Myślę, że jest to niezbędna inwestycja w tym ciągu komunikacyjnym, aczkolwiek miałem wątpliwości przy głosowaniu jako radny w Radzie. Miałem wątpliwości odnośnie kształtu architektonicznego tego przejścia i tutaj dyskusja się w tym kierunku toczyła, ponieważ uważałem, że ten wystrój architektoniczny tego przejścia na wejściu do Starówki Zakopiańskiej nie jest adekwatny jak na to miejsce, które tam jest. Zbyt nowoczesna forma, która w tym miejscu jest przewidziana w projekcie architektonicznym, wydaje mi się zbyt jaskrawo jak gdyby współgrająca z tą starą architekturą góralską, z pęksowym brzyskiem, ze starym kościółkiem. W związku z tym myślę, że to przejście należy zrealizować na pewno. Tak jest moje zdanie.
Dziękuję. Pan Czesław Ślimak.
Proszę państwa, ja nie jestem radnym, więc nie mam tak bliskich informacji jak pan Janusz Majcher na temat tego przedsięwzięcia. I informacje, które posiadam, to są tylko te, które każdy mieszkaniec może mieć z prasy. Niestety jesteśmy dość skąpo w tym względzie informowani. Uważam, że przejście podziemne na Gubałówkę musi być zrobione. Znaczy przejście, może tak powiem. Natomiast myślę, że warto by się zastanowić, nie wiem, czy taka analiza dokładnie była robiona, czy lepsze i tańsze i bardziej ekonomiczne jest przejście podziemne, czy na przykład naziemne. Natomiast na pewno jakieś przejście tam musi powstać, dlatego no, ze względu na ruch samochodowy. Więc ja w pierwszej kolejności chciałbym dokonać takiej analizy wyboru wariantu przejścia.
Jeżeli chodzi o przejście podziemne, sprawa jest na daleko zaawansowanym etapie. Jest wydane pozwolenie na budowę zatwierdzające określony kształt i projekt tego przejścia podziemnego. Jest zapewnione finansowanie w połowie z budżetu miasta Zakopane, w połowie z budżetu województwa małopolskiego. Jest wyłoniony w drodze przetargu wykonawca gotowy wejść na plac budowy. Jedyną przeszkodą jest dzierżawca działki od strony południowej drogi, tam gdzie jest Redykołka, były dzierżawca, który od 4 lat bezumownie włada tym terenem i nie chce wydać prawowitemu właścicielowi, jakim jest gmina miasta Zakopane, a gmina jest takim samym właścicielem jak każdy inny. Wszystkie jego roszczenia sąd odrzucił. Jan Bachleda, księdz Ulosz, broni się jeszcze wnioskiem o kasację wyroku sądowego nakazującego wydanie gminie tego terenu i udało się mu wstrzymać egzekucję komorniczą. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy w najbliższym czasie odrzuci wniosek kasacyjny i w tym momencie zostanie przeprowadzona egzekucja, gmina przejmie nieruchomość i można przystąpić do robót. Jeżeli chodzi o formę przejścia architektoniczną, ta forma była zatwierdzona przez odpowiednie decyzje administracyjne, podlegała opiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i osobiście odnosił się do niej marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepion, który jest architektem i który zastrzega sobie, aby na drogach wojewódzkich wszystkie inwestycje od strony architektonicznej on osobiście akceptował. Były prowadzone różne analizy na temat możliwego rozwiązania tego czarnego punktu, gdzie przecina się główna arteria samochodowa wschód-zachód z głównym ciągiem pieszym w Zakopanem, jakim jest oś ulicy Krupówki w stronę Gubałówki. I właściwie jest to ostatnia przeszkoda na tym ciągu drogowym, bo staraniem województwa małopolskiego, staraniem gminy Zakopane została droga wojewódzka zmodernizowana, są dwa nowe ronda, nowa nakładka asfaltowa, nowe chodniki. Jest ta ostatnia przeszkoda. Jeżeli chodzi o formę kładki naziemnej, trudno sobie wyobrazić kładkę naziemną o takich parametrach i takiej wysokości, żeby mogły tam przejeżdżać samochody, które muszą przejeżdżać drogą wojewódzką. I ta kładka była zdolna tak duży ruch pieszy pomieścić, jednocześnie aby była w zimie bezpieczna i aby mogły się nią poruszać osoby niepełnosprawne. Dlatego przy analizie wybrano rozwiązanie przejścia podziemnego. Mam nadzieję, że w 2007 roku to przejście podziemne zostanie zrealizowane. Nie wyobrażam sobie tu żadnego innego rozwiązania. Będą oczywiście windy dla niepełnosprawnych.
Tu chodzi o przejście podziemne. Tak, przejście podziemne. Komuś telefon komórkowy, ale to nie mnie. Dziękuję serdecznie i proszę o odpowiedź na to samo pytanie pana Jana Gosienicę-Walczaka.
Szanowni Państwo, jak doskonale wiecie, ta kwestia budzi spore emocje i kontrowersje na terenie miasta. Wiele artykułów na ten temat było. Historia tej inwestycji jest bardzo, bardzo długa. Dla mnie to jest inwestycja, na którą muszę patrzeć w dwóch aspektach. Pierwszy to jest aspekt mieszkańca, który kilka razy tamtędy przejeżdża, również w zakresie czynności dyrektora powiatowego Urzędu Pracy jest wyjazd tego urzędu w różne miejsca i to też powoduje, że często bywam na tym skrzyżowaniu i na tym przejściu. I druga to jest sprawa samorządowca, tak, żeby ludziom żyło się wygodniej, żeby inwestycja była dobra, żeby inwestycja była niedroga i żeby inwestycja przede wszystkim była skuteczna. Pierwsze, wiadomo, oczywiście jako mieszkańca przejście zrobione być musi, bo jest olbrzymi problem przejechania z ulicy Kościeliskiej na ulicę Nowotarską w trakcie sezonu i tutaj absolutnie żadnych wątpliwości co do tego nie mam. Druga, jako samorządowca i jako byłego wójta gminy przy gospodarnym wydawaniu pieniędzy muszę powiedzieć, że też nie budzi wątpliwości. Dlatego, że prace są tak daleko zaawansowane, że cofnięcie tych prac jest być może w tej chwili niemożliwe, a można to potraktować jako niegospodarność w zakresie budowy i realizacji tej inwestycji. Natomiast kwota, którą przeznaczono na budowę tą, jest moim zdaniem za duża. I tutaj można by poczynić pewne oszczędności, a być może i oszczędności, jeśli chodzi o uczucia, o sprawę ludzką. Być może jeszcze jest możliwość zostawienia i redykołki, i przejścia podziemnego. Nie wiem, to trzeba sprawdzić. I dlatego najprawdopodobniej moje działanie pójdzie w kierunku konsultacji z następną radą. Jeśli się nie da tego w ten sposób przeprowadzić, to decyzja będzie jednoznaczna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i odpowiedź na to samo pytanie poproszę pana Franciszka Bachetekiem z Loża.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, jako że na ten temat krąży tak wiele legend, że mikrofon w tej chwili posłuży mi do sprostowania paru spraw. Nie mam nic wspólnego z redykołką, choć wielu ludzi tak sądzi, że jestem tam co najmniej właścicielem. Ale chcę przypomnieć, że ten straszny dzierżawca Jan swego czasu uratował ten teren, bowiem swoim odwołaniem uratował tę sprawę, gdyż kilka lat temu burmistrz Zakopanego sprzedał ten teren panu Skibie. Dziś jawi się pytanie, co by było, gdyby teren był ten sprzedany, podobnie jak teren koło kina Sokół, też miejski, piękny, sprzedany deweloperowi. O tempora, o mores. A teraz pragnę przypomnieć, że ostatni plan zagospodarowania przewidywał obwodnicę ulicy Kościeliskiej, bowiem do Koliby ulica Kościeliska miała być deptakiem. I teraz odpowiedź merytoryczna. Podejmę działania rozważne i skuteczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za te wypowiedzi wszystkim panom. Dziękuję również. To było jedno pytanie dla pięciu kandydatów. Ja powiem, przypomnę, że proszę. To znaczy na razie po jednym, znaczy jest po jednej turze pytań do każdego z kandydatów i jeżeli czas pozwoli, kandydaci na to zgodzą, będziemy to powtarzać. Ale w kolejności mamy pytania. Tylko że rozumiem, że państwo żeście zrezygnowali swojego czasu, także idziemy po kolei do kolejnych kandydatów. Teraz piłeczka numer 3, proszę bardzo, pytanie zadać będzie pan.
Andrzej Pajor. Pytanie będzie takie podwójne, ponieważ pan burmistrz już mówił o funduszach unijnych co nieco, a inni członkowie, znaczy inni kandydaci na burmistrza nie, więc chciałbym do tego tematu nawiązać. No, Polska jest już w Unii jakiś czas. Na wiosnę tego roku marszałek na sesji miasta mówił, że Zakopane jest białą plamą, jeżeli chodzi o pozyskiwanie poważnych środków Unii Europejskiej. Pan burmistrz tutaj, posiłkując się kartką, bo widziałem, że pan burmistrz czytał, przytoczył Fundusz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, coś takiego nie istnieje, więc ja mam taką sugestię i podpowiedź, aby osoby kompetentne, które się tym zajmują w urzędzie, albo je znaleźć, albo je stworzyć taką komórkę. Pytanie do burmistrza jest, czy podtrzymuje wczorajszą jakby wypowiedź swoją, mówiącą o tym, że nie zamierza stworzyć takiej komórki, bo każdy urzędnik powinien się na tym znać. To jak każdy się na czymś zna, to znaczy, że nikt się nie zna na niczym. Więc i do pozostałych kandydatów, jakie priorytety, jakie dwie najważniejsze inwestycje chcą sfinansować i z czego, bo myślę, że fundusze unijne są tutaj niezbędne, jeżeli chodzi o kolejny okres, czyli tą kadencję 2006-2010.
Rozumiem, że pierwsze pytanie do pana burmistrza Piotra Bąka, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o minioną kadencję, to korzystanie z funduszy zewnętrznych przez gminę i jej jednostki organizacyjne opisałem w swoim sprawozdaniu. I pomijając sprawy takie, które realizowały spółki, w których gmina jest mniejszościowym udziałowcem, takie jak Geotermia czy Polskie Tatry, to jeżeli chodzi o środki pomocowe i fundusze zewnętrzne, bo tu trzeba powiedzieć, że nie jedynym źródłem takich pieniędzy jest Unia Europejska. Źródłem tych pieniędzy jest również fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego, które są poza Unią. Źródłem są również fundusze państw Unii Europejskiej. W wypadku Zakopanego była to na przykład Duńska Agencja Ochrony Środowiska, która bardzo poważne fundusze na terenie Zakopanego zainwestowała dotacyjne. I w sumie tych projektów zrealizowanych za mojej ostatniej kadencji jest 35, które są wyliczone w tym sprawozdaniu. Jeżeli chodzi o Fundusz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to jest to taki sam fundusz jak Fundusz Europejskiej Współpracy Transgranicznej i będzie on od 2007 roku. Obecnie Euroregion Tatry w Nowym Targu przygotowuje się do realizacji tego programu. Wcześniej był fundusz Interreg
z którego gmina korzystała Interreg 3A, realizując 10 projektów, a wcześniej było przedakcesyjne fundusze FARE różnego rodzaju, począwszy od FARE CBC. Z naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane skuteczne wnioski o fundusze europejskie autoryzowały osoby także tu obecne, pani Maria Matejowa, pani Zofia Kiełpińska, pani Władysława Skupień, pan Jerzy Chlebiński, pan Fryźlewicz, pani Ewa Kremer. Chyba wszystkich, pan Bartłomiej Hyc, który nie jest naczelnikiem. I w moim przekonaniu skutecznie składanie wniosków, pisanie ich, nie powinien robić jakiś wyodrębniony z urzędu organ czy komórka. Taka formuła była dobra na początku środków pomocowych, gdy były to fundusze przedakcesyjne w pierwszej połowie lat 90. Dzisiaj jesteśmy normalnym krajem Unii Europejskiej i znajomość reguł funkcjonowania tej Unii, a także funduszy pomocowych, w tym strukturalnych, jest normalnym rzemiosłem urzędniczym. I co najmniej każdy naczelnik Urzędu Miasta Zakopane, a docelowo każdy urzędnik tego urzędu powinien takie umiejętności i kwalifikacje posiadać. Jest to po prostu urzędnicze abecadło. Nie jest to żadna wiedza tajemna, jest szereg szkoleń, które organizują ministerstwa, począwszy od Ministerstwa Gospodarki, a skończywszy na Ministerstwie Kultury. Organizuje marszałek województwa i każdy może się odpowiednio przeszkolić, a zdobytą wiedzę zaaplikować w swoim zakresie odpowiedzialności, wykorzystując ją z dogłębną znajomością meritum rzeczy. Także absolutnie podtrzymuję tą regułę, że tej umiejętności będę stopniowo wymagał od wszystkich urzędników Urzędu Miasta Zakopane i nie widzę potrzeby tworzenia specjalnej komórki. Do realizacji określonego projektu może być oczywiście stworzony zespół roboczy z różnych wydziałów, bo nieraz są zagadnienia interdyscyplinarne. Natomiast uważam, że tworzenie takiej specjalnej komórki jest pewnym anachronizmem.
Według pana taki fundusz nie istnieje, ale no program, jako program, rozumiem. Czyli, ale sprawa wyjaśniona. Nie fundusz, a program. Czy rozumiem, że to samo pytanie do kolejnych kandydatów, tak? Jeszcze raz przypomnijmy.
Dwa najważniejsze projekty, które w swojej kadencji chcą zrealizować ze środków unijnych.
Rozumiem. Zrozumiałe pytanie chyba, mam nadzieję. Pan Janusz Mejer.
Ja jestem odrębnego zdania niż pan burmistrz Bąk, Piotr Bąk, i jestem zdecydowanie za tym, żeby urzędnicy jednak zajmowali się w swoich wydziałach tym, co nakłada na ich obowiązek urzędniczy. Uważam, że jeżeli mówimy o środkach unijnych, panie burmistrzu, to nie mówimy o dziesiątkach tysięcy złotych, a w tych programach, które pan zrealizował i przedstawił w tym sprawozdaniu, tylko dwa programy są rzędu milionów. Reszta to są dziesiątki tysięcy. Ja mówię tu o programach dziesiątkach milionów dla Zakopanego euro. To nie jest ta skala, o której mówimy. Jeżeli marszałek na naszej sesji mówi o białej plamie na mapie województwa małopolskiego, jaką jest Zakopane w środkach pozyskiwanych z funduszy, które są w dyspozycji marszałka, to ja mu w to wierzę. Druga sprawa, jestem za tym, aby stworzyć specjalistyczną komórkę do realizowania montaży finansowych. To nie może być tylko pozyskiwanie środków z jednego źródła, z programów unijnych czy innych, pozaunijnych, ale muszą być to montaże finansowe i to jest bardzo różna praca dla specjalistów, którzy nie siedzą na co dzień w konkretnych wydziałach. Jak urzędnik Wydziału Komunalnego ma zajmować się programami unijnymi. To nie ten zakres prac. Efektem takiego myślenia, jak pan burmistrz nam przedstawił, jest cały szereg programów, które zostały odrzucone na etapie wstępnym. Po prostu zmarnowaliśmy ten czas realizacji tych podstawowych programów unijnych. Jeszcze dwa lata temu przedstawiał pan na naszej sesji cały szereg zgłoszonych programów, z których pojedyncze zostały zrealizowane i dofinansowane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, odpowiadam na pytanie, w jakim kierunku. Ja uważam, że Zakopane na dzisiaj nie jest przygotowane pod względem rozwiązań komunikacyjnych wewnątrz miasta, powtarzam, wewnątrz miasta, na przyjęcie rozbudowanej Zakopianki. A więc tutaj należy w tym kierunku szukać środków unijnych, które pozwolą nam przygotować miasto pod różnymi względami, rozwiązaniami komunikacyjnymi, parkingami, całej infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz miasta, aby przyjąć ruch zwiększony, jaki napłynie przebudowaną Zakopianką. I drugi temat, który uważam powinniśmy zrobić, niezależnie od programów, które ciągłe powinny być, bo te są jeszcze, jest odrębny temat ciągłych programów, tak na przykład dofinansowanie im całej oświaty, to znaczy w sensie tym, że młodzież nasza powinna regularnie wyjeżdżać na różnego typu stady czy do różnych krajów, gdzie mają kontakt z innymi rozwiązaniami niż w Polsce i to powinien być proces ciągły, ale uważam, że drugim takim tematem, który nadal ciągle powinien być rozwiązywany, to jest kwestia oczyszczania miasta. Ten temat, no niestety, ale cały czas u nas kuleje. Zrobiono już wiele, ale zdecydowanie za mało i uważam, że moglibyśmy w tych tematach zrobić zdecydowanie więcej.
Proszę Państwa, jeszcze jako wiceprezes spółki komunalnej Sewik pod koniec lat 90. Odpowiedzialny za finanse tej spółki, przygotowywałem strategię rozwoju tej firmy do roku 2010 i rozwój kanalizacji, oczyszczania ścieków, budowę wodociągów oparty był w głównej mierze na funduszu ISPA. Dalsze losy tego przedsięwzięcia, tej strategii niestety były słabe. Mimo że byliśmy tak blisko pozyskania tego funduszu, to były naprawdę duże kwoty, około kilkudziesięciu milionów złotych, gdzie można było kompleksowo gospodarkę wodno-ściekową w Zakopanem uregulować. Niestety nie zostało to doprowadzone do końca. I w tej chwili z tych funduszy, już w tej chwili przemienione fundusze, nie przedakcesyjne, ale akcesyjne, będą korzystać inne gminy podhalańskie, natomiast Zakopane no, nie będzie z tego funduszu korzystać. Nie chcę mówić tutaj o przyczynach. Chcę natomiast powiedzieć, podobnie jak pan Janusz Majcher, że tak naprawdę dużych projektów finansowanych ze środków unijnych nie było. I to jest ewidentna prawda, dlatego że Skala przedsięwzięć kilkudziesięciu milionów, takiej nie było, a takie potrzeby w mieście są. Jest chociażby temat, który tutaj częściowo poruszył pan burmistrz, budowę nowych kanalizacji, ale mi się wydaje, że jeszcze ważniejszym problemem w tejże dziedzinie, jeżeli już trzymać się tego zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej, jest uszczelnianie kanalizacji. Bo wiadomo, że te wszystkie przepełnienia oczyszczalni, wrzucanie ścieków do wody wynika z tego, że mnóstwo wody do kanalizacji w Zakopanem się dostaje, również gospodarka tak zwana osadowa nie jest związana i tak dalej. Więc na to na pewno należy pozyskać środki unijne i te fundusze, szczególnie na przedsięwzięcia ekologiczne, nie są trudne do pozyskania i no nie wyobrażam sobie, żeby nie można było tego natychmiast zrobić. A drugim ważnym obszarem, gdzie musimy skorzystać ze środków unijnych, bo sami sobie nie poradzimy w tym mieście, to jest drogownictwo, o którym tutaj też pan Janusz Majcher wspominał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pan Jan Gąsienica-Walczak.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, no, pierwsza część odpowiedzi będzie krótka, druga nieco dłuższa, ponieważ tego wymaga pewne wyjaśnienie. Będę chciał skorzystać z Małopolskiego Programu Operacyjnego w dwóch programach. Oczywiście to są te według mnie najważniejsze, bo o programach inwestycji komunalnych na pewno również będę aplikował. Ale generalnie mikroprzedsiębiorstwa, czyli przeciwdziałanie bezrobociu i rozwijanie zatrudnienia na terenie miasta Zakopanego z Małopolskiego Programu Operacyjnego oraz lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, to jest 351, również z Małopolskiego Programu Operacyjnego. Sądzę, że z tego programu w partnerstwie z powiatem można będzie wybudować halę widowiskowo-sportową. Proszę Państwa, mówimy o projektach w sposób mało profesjonalny, bo projekty pisane przez urzędników, jak powiedział pan burmistrz, za takie uważam. Profesjonalny projekt to jest taki projekt, w którym na etacie jest kierownik projektu, jest koordynator projektu, jest księgowy projektu i są pracownicy projektu. i oni za tą pracę otrzymują oddzielne wynagrodzenie i nie mogą być, będąc pracownikami projektu, nie mogą być pracownikami urzędu. Albo muszą być na etatach zawieszonych, albo zwolnieni z urzędu jako urzędnicy. To jest profesjonalny projekt, który może sięgać wielu milionów złotych. I tak jest. W ten sposób się pisze projekty i w ten sposób projekty się realizuje. Ja te projekty robię, piszę, realizuję. W tej chwili 8 projekt robimy. Projekt właśnie w taki sposób, gdzie moi pracownicy musieli zrezygnować z pracy w Urzędzie Pracy po to, żeby być pracownikami projektów. Innej drogi nie ma. W związku z tym albo wynajmujemy najemnych pracowników projektu i płacimy olbrzymie pieniądze za pisanie projektów i prowadzenie tych projektów, albo te projekty piszemy sami w ramach komórki stworzonej do pisania projektów i do realizacji tych projektów, żeby ludzie piszący projekty później za te projekty odpowiadali. A kiedy mogą odpowiadać? Wtedy, jak sobie go napiszą, jak wiedzą, jaki jest budżet tego projektu, jak ten budżet tego projektu realizować, jakie są w tym budżecie projektu, może nie haki, ale punkty słabe, jakie są punkty mocne. To jest profesjonalne podejście do projektów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Poproszę o odpowiedź na zadane pytanie pana Franciszka Bachelet-Księdzu-Loża.
Popieram wypowiedzi moich poprzedników w tych dokończeniu drobnych pomysłów. Ja chciałbym skupić się dzisiaj na dwóch większych programach, które chciałbym wymienić jako cieplice tatrzańskie w strukturze rozproszonej. Mówię o tym już od kilku lat i chciałbym tutaj na początek skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego przy opracowaniu projektu oraz tatrzańskiego systemu komunikacyjnego. I tutaj chciałbym z Funduszu Europejskiej Współpracy Transgranicznej, z tego względu, a potem poprzez znalezienie kraju, który by to pilotował poprzez Komisję Międzyrządową, sięgnięcie po większe środki europejskie, bo inaczej się po prostu nie da. I dlatego też potrzebna jest dwuetapowa konieczność finansowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz numer 4. Proszę bardzo, proszę się przedstawić.
Nazywam się Basia Poje-Komenda i chciałam powiedzieć, że bardzo lubię ludzi, w związku z czym w moim życiu przyświeca mi taka rzecz zaciągnięta z kongresu z 1989 roku na Podkalu. Brzmi to tak: nie zawsze będziemy mogli pomóc, ale przynajmniej starajmy się o jedno. Nie zostawiajmy ludzi w samotności i nieszczęściu. Jako że pan Franek Księdzu-Loż, proszę mnie posłuchać, panie Franku, jest humanistą, jak sam o sobie mówi, to chodzi mi tu o seniorów, o ludzi starszych, którzy są ciągle zaniedbani, którzy są już nieproduktywni. Oni są biedni, my też będziemy tacy. My się do tego zbliżamy. I proszę mi powiedzieć, co pan proponuje, gdyby pan został wybrany dla tych ludzi starszych, dla tych już bardzo starych, dla tych nawet, którzy leżą. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że szanuję wszystkich panów, życzę powodzenia, zwycięstwa każdemu z osobna, bo i tak wygra najlepszy. Dziękuję. Sobie też życzę.
Czyli pytanie jest do pana Franciszka Bachelet-Księdzu-Loża, tak? Rozumiem jedno pytanie.
Bardzo pięknie pani dziękuję za to pytanie, jako że zastanawiałem się, jak mam wyłożyć te trzy strony, które mam przed sobą. Otóż odpowiadając pani na pytanie, pragnę powołać Zespół Ochrony Środowiska Człowieka. Panie redaktorze, proszę mi nie przeszkadzać. Dziękuję pani bardzo za to pytanie. Chciałbym powołać Zespół Ochrony Środowiska Człowieka. Jestem konsekwentny w tym, co powiedziałem na początku. Jestem jedynym kandydatem humanistą, a zatem Rada, tutaj wspólnota samorządowa, jeżeli na pierwszym miejscu ma takie hasło, jak najważniejszy jest człowiek, to właśnie chcę taki zespół powołać, który zajmowałby się analizą potrzeb ludzkich, sposobem ich wyrażania poprzez język i symbole w systemie porozumienia, to znaczy komunikacji międzyosobniczego i międzyinstytucjonalnego w społeczności wiekowo i edukacyjnie mocno zróżnicowanej. Zatem nie tylko ludźmi starszymi, ale także od początku. Wyżej wymieniona problematyka ma być ujęta w trzech płaszczyznach. Psychologicznej, to znaczy psychologii zdrowia i psychologii społecznej, oparta o dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia,
a także socjologicznej, nawiązanie kontaktu z różnymi działającymi organizacjami, w tym także powiatowymi i miejskimi, bo wiemy, że jest taki na przykład zintegrowane środowisko, prawda, powiatowe, które opieki matki, dziecka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba połączyć, instytucji, grup obywatelskich i relacji między nimi, a także prawnej, bo wiemy, że najtrudniejsza tutaj jest kwestia. Jeżeli interesują Panią pierwsze kroki, to przedstawię to Pani po prostu po tym spotkaniu, mam to przed sobą. Jest to organizacja pierwsza i powołanie zespołu, przedstawienie tematów pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak powtarzam, ponieważ to jest szczegółowo rozpisane, to przedstawię to Pani potem. To jest właśnie temat główny mojego działania. Chciałbym udowodnić, że wszystkie dotąd powojenne rady, jakie by nie były, zwłaszcza, że tak powiem, w PRL-u to było zrozumiałe, bo zajmowały się czym innym, nie było samorządu. Ale teraz kilkanaście lat zajmowaliśmy się turystą przyjezdnym, różnymi innymi ideami, tak jak pisze to również w swojej ulotce, ale nie zajmowaliśmy się człowiekiem w ogóle. I interesuje mnie również sprawa i młodzieży, zwłaszcza tego, aby oni umieli tutaj i mogli pozostać, to znaczy poprzez mieszkania rotacyjne, o których można mówić, a przede wszystkim również o sprawie znalezienia w niszach różnych kulturowych, sportowej i turystycznej również dla nich zajęcia, zatrudnienia, bo to jest najtrudniejsze, tak, żeby nie musieli, użyłem słowa, uciekać za granicę, aby chcieli tu pozostać, ale muszą mieć perspektywę. Jeszcze raz dziękuję za to pytanie.
To znaczy, czy tak słucham?
Bardzo dziękuję, na to też czekałam, ale chodzi mi o to na przykład, że w tej chwili chodząc do ludzi, stykam się z różnymi starszymi ludźmi, o takich w tej chwili mówię, to na przykład przed wyborami jest taka sytuacja, że masę ludzi chciałoby zagłosować, być tymi Polakami prawdziwymi, bo starsi ludzie najbardziej to czują, a oni na przykład leżą w łóżkach i nie mają jak się dostać do wyborów i po prostu stworzenie warunków, żeby oni też mogli wykonać ten obywatelski obowiązek. Dziękuję.
Dziękuję. Znaczy ta sprawa myślę, że jest poza możliwością rozstrzygnięcia. To rozumiem jako jedno zdanie, tak?
Dosłownie jedno zdanie. Dla tych ludzi zwłaszcza jest przygotowane coś, co by wywoła u Was kolejny uśmieszek. Ale u mnie nazywa się to zespołem opieki nieustającej. Dziękuję.
Dziękuję. Czy rozumiem, że to wszystko, tak? Numer 5. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić.
Paweł Zelek, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Pytanie będzie do pana Jana Walczaka. Natomiast wstępem jest to, że przychodząc tutaj na to spotkanie z zaproszenia pana senatora, w dniu dzisiejszym się spotkaliśmy, pewnie bym się tu nie znalazł. Równie dobrze mógłbym się znaleźć tu z zaproszenia wszystkich panów, ale nie było okazji spotkać się. Sporządziłem taką listę, z której wynika, że do wyborów samorządowych z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół kandyduje 12 kandydatów. Kandydują ze wszystkich ugrupowań, które tutaj są. I tak z tej koalicji PiS, Zamojski LPR 4 osoby, z Jedności Tatrzańskiej 2, z Twojego Zakopanego 3, z TPS-u to co to jest? Wspólnota samorządowa 2, z PO 1. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to niewątpliwie najstarsza organizacja działająca na rzecz wychowania w tym mieście. Niestety nie działała przez wiele lat i to z racji wiadomej. Kiedy byłem na obchodach 50. chyba rocznicy Jutrzenki, w moim sercu był olbrzymi żal, że my nie możemy się czymś takim poszczycić, ale niestety Towarzystwo Gimnastyczne nie istniało. Próbujemy przez te ostatnie lata odzyskać również to, co gwarantuje nam skuteczną działalność, a mianowicie majątek. Bo w oparciu o ten majątek możemy rozpocząć działalność, chociaż możemy się poszczycić, że prowadzimy również i wynajmujemy kilka sal gimnastycznych i na tej sali jest kilku instruktorów, którzy prowadzą zajęcia. Otrzymaliśmy informację, od wojewody pisemną, w której zdecydował się, że i przesłał ją również do starosty, jako do lidera ruchu, z którego pan występuje, że jest, wyraża zgodę na przekazanie majątku Sokoła, na wydanie go. Ten majątek Sokoła pan starosta zdecydował się nam przekazać w formie użyczenia, co jest dla nas policzkiem. Szczególnie dla seniorów, którzy wiedzą, że w jaki sposób majątek był gromadzony. Nie da się tego zrobić bez tego. Już zmierzam do pytania. Na jednym ze spotkań kilka dni temu pan senator wyraził pewien pogląd, który brzmi tak, że w 1947 roku Sokół został pozbawiony majątku przez Urząd Bezpieczeństwa i system, który tam panował. A w latach 90. ci, którzy nie chcą nam wydać tego majątku, są kontynuatorami poprzedniego systemu. Większość Sokołów uznaje tę tezę za zasadną, jeżeli chodzi o gospodarkę majątkiem w imieniu Skarbu Państwa. Co pan zrobi jako burmistrz, aby społeczność lokalna i Sokół zmienił ten pogląd? Dziękuję bardzo.
Pan Jan Gosieńca-Walczak, to do pana pytanie.
Szanowny panie, szanowni państwo, decyzje majątkowe starosty to są decyzje starosty. I myślę, że pytanie, które pan zadał, jest oględne, dogłębne, ale pytanie do starosty. Co ja jako burmistrz miasta mogę zrobić z majątkiem starosty? To panu powiem, że w partnerstwie ze starostą możemy rzeczywiście zrobić wiele. W tym zakresie na pewno również. Leży mi bardzo na sercu zdrowie i kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w tym mieście. Specjalnie wziąłem ze sobą dokumenty z 93 roku, w której byłem propagatorem akcji Uczmy dzieci pływać i prawie 2000 dzieci z tej akcji skorzystało. Wobec tego sądzę, że jako burmistrz również potrafię zadbać o kondycję fizyczną dzieci i młodzieży w naszym mieście. Natomiast majątek w Zakopanem, każdy majątek w Zakopanem, jak poprzednio mówił pan senator i szanowni koledzy, którzy są przy stole, budzi emocje zawsze i u wszystkich, bo to są olbrzymie pieniądze i trzeba bardzo, bardzo uważnie z tym majątkiem postępować, żeby czasem właścicielem Sokoła nie stał się ktoś z Krakowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, czy to pytanie...
To jest takie zdanie, które mówi, że z Krakowa, więc ja
jakby... Znaczy, to jest kwestia retoryczna, spoza Zakopanego.
Chciałbym, tak? To było oczywiste na tej sali, że wśród kandydatów akurat z waszego ugrupowania są dwie osoby, które reprezentują również Sokoła. I to nie jest wrogie nastawienie i atakowanie, tylko Sokół chcę głosić takie hasło, które brzmi Sokół ponad podziałami, bo skoro jesteśmy ze wszystkich ugrupowań, w każdym ugrupowaniu, to chciałbym, aby Sokół był tak rozumiany, bo w końcu trzeba byłoby podnieść te skrzydła, a państwo są po to, żeby nam pomóc.
Dziękuję. Czy panowie kandydaci chcieliby się ustosunkować również do sprawy Sokoła? Pan burmistrz, pan Piotr Bąk, proszę.
Ja jestem za jak najszybszym przekazaniem Sokołowi jego historycznego majątku. Jako burmistrz współpracowałem z tym stowarzyszeniem, między innymi w zabiegach o środki pomocowe. W roku 2005 uzyskaliśmy od ministra kultury pomoc techniczną w wysokości 936 440 zł na dokumentację rewitalizacji infrastrukturalno-kulturalnej Zakopanego. Został zrobiony projekt przebudowy kina na obiekt kinowo-teatralno-koncertowy, taka hala, która by rozwiązała pewien problem Zakopanego, i zostało wydane na to warunki zabudowy oraz przygotowany wniosek do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na sfinansowanie przedsięwzięcia. No niestety była wielka konkurencja o to pieniądze i nie zakończyło się to sukcesem. Natomiast uważam, że powtórzymy wspólnie to przedsięwzięcie, które dawało szansę wybudowania dla Sokoła nowoczesnego obiektu bez obciążania Sokoła finansowego i bez obciążania budżetu gminy, dlatego że na wkład własny uzyskano również tak zwaną promesę ministra, to znaczy gdyby środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego wpłynęły na tę inwestycję, to automatycznie minister pokryłby wkład własny.
Dziękuję. Czy pan Janusz Majer, pan Czesław Ślimak, pan Franciszek Bachera-Księdzu, ktoś z panów chce się wypowiedzieć na ten temat? Pan Franciszek Bachera-Księdzu, proszę bardzo.
Nie mówiłem dłużej na ten temat. Pragnę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, w mieście Pittsburgh, w stanie Pensylwania, przy ulicy Żelaznej, znajduje się siedziba Sokolstwa Amerykańskiego. Kapelanem jest pochodzący z rodziny Kolisów z Czarnego Dunajca ksiądz Józef Szedziński. Będąc burmistrzem 12 lat temu, próbowałem nawiązać kontakt z naszym Sokołem i w dalszym ciągu to podtrzymuję. Jak najszybciej bym nawiązał kontakt, aby to wszystko dobro, które jest w Zakopanem, jak najszybciej odbudować i postawić na miarę czasu, na miarę potrzeb jednostkę w Zakopanem, po to, aby nasza młodzież miała gdzie po rozpalonym komputerami umyśle odpocząć, zregenerować siły i nabrać siły i ochoty do dalszego życia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ten temat na tym etapie wyczerpany. Panowie, państwo, którzy wybrali, wylosowali numer jeden, ale zostawili sobie czas, przeszła kolejka, ale wracamy do państwa. Proszę bardzo o zadawanie pytań.
Dobry wieczór państwu, Bartłomiej Szczerba. Ja mam pytanie stosunkowo krótkie, ale myślę, że ważne do wszystkich kandydatów, a mianowicie w jaki sposób chcieliby panowie kształtować wizerunek Zakopanego oraz jak państwo widzą kontakty Urzędu Miasta z mediami? Dziękuję.
Kształtowanie wizerunku Zakopanego i kontakt z mediami. Dwa pytania od lewej strony zaczynam. Pan Janusz Majcher.
Zawsze ode mnie? Może zacznij.
Panie senator, pan Franciszek Bachera-Księdzulosz, tak? Od prawej teraz, tak? Nie od lewicy, tylko od prawicy, proszę bardzo.
Przede wszystkim pragnę powiedzieć jedną rzecz, że chcę zupełnie przebudować i przedstawić inaczej sprawy punktów pierwszego kontaktu. I to jest sprawa najważniejsza. Akurat jesteśmy tutaj bardzo blisko dworców naszych zakopiańskich. Mówiłem też o tym wczoraj, ale ponieważ was nie było. Dworca PKS, dwor autobusowego i właśnie kolejowego. Chcę powiedzieć, to jest nasza hańba, bo jeżeli dworzec jeden ani drugi prawie nie ma postoju dla samochodów osobowych, którzy mogliby przyjechać po swoich znajomych, przywieźć ich, to naprawdę jest to wstyd. A już wyjście na postój busów przy dworcu kolejowym obecnym z tymi dziurami jest to po prostu coś naprawdę zawstydzającego, co należy natychmiast zmienić. Kolejna sprawa to sprawa ludzi pierwszego kontaktu. Ale mówiąc jeszcze o miejscach, to drogi, ulice, Rubień, Krupowa, Dolna, Górna, to są tu i urzędy, a ludzie pierwszego kontaktu to właśnie taksówkarze, dorożkarze, busiarze, to przewodnicy tatrzańscy. Pragnę zająć się zwłaszcza również sprawą przewodników i tych dorożkarzy. To tak jak oni dotąd z tymi końmi są poniewierani w tym mieście, to naprawdę przykre. I dlatego też myślę, że ta sprawa jest bardzo istotna. Dla dziennikarzy i mediów pragnę być otwarty. Mój asystent najbliższy, jak wiecie, Piotr Dudzik, jest jednym z nielicznych wykształconych dziennikarzy w Zakopanem. Dlatego też myślę, że wspaniale ten kontakt, który był zawsze dotąd, będzie następnym razem. Jak pamiętacie, swego czasu też miałem rzecznika prasowego, a jeden z rzeczników, który potem nastąpił, też siedzi na tej sali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę o przekazanie. Dziękuję pan Franciszek Bachera-Księdzulosz, a teraz pan Jan Gosienica-Walczak.
Może by nie zmieniać zdania i powtórzyć, bo to pytanie chyba było podobne wczoraj.
Wizerunek Zakopanego,
tak, wczoraj.
I współpraca z mediami.
No to oczywiście wizerunek to są środki masowego przekazu, to jest internet, nowoczesne formy tego przekazu, to jest praca wewnątrz urzędu, a przede wszystkim proszę państwa, i tutaj mam zakres obowiązków rzecznika prasowego miasta Zakopanego. Myślę, że ten zakres czynności pokaże, że miasto może być otwarte na media, że miasto może być otwarte na wiadomości, że powinny być organizowane turstady, że powinny być organizowane konferencje prasowe, że nie wolno się zamykać przed mieszkańcami i przed turystami, że trzeba to, co robimy, pokazać. Pokazać w prasie, jak jest możliwość finansowa w telewizji, przedstawić to w radiu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Panie burmistrzu Waldemar Sobuch, a teraz poproszę pana Piotra Bąka.
Jeżeli chodzi o wizerunek miasta, to pracę nad tym wizerunkiem widzę na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, promowanie miasta przez wydarzenia rangi międzynarodowej. Po drugie, przez promocję w sferze gospodarczej. I po trzecie, przez właściwą rozbudowę infrastruktury. Jeżeli chodzi o promocję przez wydarzenia rangi międzynarodowej, to przede wszystkim wydarzenia sportowe, takie jak Puchary Świata w skokach, w biegach narciarskich, w kombinacji norweskiej, to Mistrzostwa Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim, które będą w Zakopanem w 2009 roku, to zabieganie o prawa organizacji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym i inne imprezy, które w międzyczasie uda się nam wykreować. I kulturalne wydarzenia to nie tylko Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, ale to także Międzynarodowy Festiwal Organowy, Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Interpretacji Muzycznych, plenery plastyczne, artystyczne, Muzyka Karpat. Jeżeli 12 telewizji przez kilka godzin prowadzi transmisję z Zakopanego, jest to najlepszy rodzaj możliwej promocji. Promocja gospodarcza to oczywiście nie może to być tylko dzieło samej gminy. W Zakopanem jest 5200 podmiotów gospodarczych, większość z nich to podmioty turystyczne. I te podmioty najlepiej wiedzą, jakiej promocji potrzebują i gdzie ta promocja ma być kierowana. Czy na targi do Londynu, czy może do Kijowa i Moskwy. I tutaj powinno być jakieś forum współpracy tych podmiotów gospodarczych. Wydaje mi się, że dotychczasowe formy się nie sprawdziły, że również lokalna organizacja turystyczna nie jest tutaj do końca trafionym pomysłem, skoro nie powstała. Natomiast miasto, biuro promocji miasta powinno być służebne. Podmioty gospodarcze organizują promocję, określają kierunek, a miasto ją wspiera. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to dla promocji Zakopanego ważne jest, aby ciągle powstawały nowe obiekty infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Tak jak powstał kolej i trasa narciarska na Szymoszkowej, jak powstało kąpielisko na Szymoszkowej, jak powstała stacja narciarska na Harendzie, jak powstał akwapark na zboczu Gubałówki, który za chwilę będzie otwarty. Być może uda się również zmodernizować kolej linową na Kasprowym Wierchu. Takie przedsięwzięcia infrastrukturalne plus lobbying budowy Zakopianki, nie tylko od Krakowa do Zakopanego, ale i od Zakopanego do Krakowa, spowodują zmianę wizerunku miasta. Wydaje mi się, że współpraca z mediami w tej chwili, jeżeli chodzi o gminę, jest niezła. Jest tylko właściwie jedna gazeta, z którą są problemy. Natomiast trzeba tą współpracę doskonalić. Przede wszystkim trzeba sporządzać lepsze, codzienne serwisy z Urzędu Miasta, które dostają wszystkie media z bieżącymi informacjami o tym, co się dzieje. Trzeba również oczywiście organizować te cykliczne spotkania w postaci konferencji prasowej, wtedy, jeżeli jest coś istotnego do zakomunikowania. No i oczywiście burmistrz jest otwarty na potrzeby dziennikarzy. Myślę, że tutaj i dzisiaj ta współpraca jest niezła i generalnie lokalne media w większości dobrze pracują dla promocji Zakopanego.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Bąk. Pan Czesław Ślimak teraz, proszę bardzo.
Ja chciałbym spojrzeć na to tak od strony turysty, który chciałby do Zakopanego przyjechać lub który już jest w Zakopanem, czy będzie w Zakopanem. A zatem spójrzmy na to oczami turysty. Co jest najważniejsze dla turysty chcącego przyjechać do Zakopanego i gdzie szuka informacji o Zakopanem? No w obecnych czasach pierwszym takim odruchem jest zajrzenie do internetu, a więc porządna informacja internetowa, spójna, interaktywna, rozwijana, gdzie można wszystko o mieście się dowiedzieć, o pensjonatach, o walorach, które przecież mamy tutaj niezaprzeczalnie, krajobrazowo-turystyczną, gościnność tradycyjną. I mamy wiele obiektów gastronomicznych na bardzo wysokim poziomie, mamy wiele pensjonatów, hoteli na wysokim poziomie. A zatem szukanie informacji to przede wszystkim internet, ale również pewnie dobra współpraca z organizacjami turystycznymi nie tylko w kraju, ale i za granicą, ale również dobra współpraca z mediami, które będą dobrze pisały o Zakopanem. To wszystko wpływa na to pierwsze wrażenie, na ten pierwszy kontakt turysty, który chciałby do Zakopanego przyjechać. Natomiast drugi element już ten, jeżeli turysta się znajdzie w Zakopanem, to najlepszy wizerunek będziemy budować, jeżeli turysta wyjedzie z Zakopanego zadowolony. Jeżeli wyjedzie zadowolony, to on o swoich wrażeniach opowie kolegom, znajomym i tak dalej. I to jest zdecydowanie lepsza promocja niż jakakolwiek reklama, no powiedzmy taka medialna. Dlatego jako burmistrz Zakopanego możemy wpływać na zadowolenie, burmistrz Zakopanego może wpływać również na to zadowolenie klienta. Nie tylko to zadowolenie wynika z przyjemnej atmosfery w pensjonacie, w którym on spędza swój czas, z dobrego jedzenia, z gościnnych mieszkańców, ale na to wpływa stan środowiska naturalnego, w którym się znajduje, czystość miasta, ułatwienia i tak dalej, i tak dalej. A zatem w tym obszarze burmistrz może wiele zrobić po to, aby turyści, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, wyjeżdżali z tą zadowoleni, a na pewno będzie to doskonała promocja dla Zakopanego. Natomiast co do drugiej części pytania, czyli
współpraca z mediami.
Współpraca z mediami. Ja jako szary obywatel tego miasta odbieram to jako kiepską współpracę, dlatego że niewiele mogę się dowiedzieć o tym, co się dzieje tak naprawdę w Urzędzie Miasta. Nie wiem, dlaczego te informacje są tak no, skrywane. Chciałbym więcej wiedzieć, co się dzieje w Radzie Miasta, czym się zajmuje burmistrz. I zapis, którego ciągle tutaj się przewija w strategii miasta o pewnej szkodliwości mediów, no uważam, że nie powinien mieć miejsca. Dziękuję.
Pan Czesław Ślimak, a teraz pan Janusz Majer. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o wizerunek Zakopanego, to chcę powiedzieć, że podstawą tego jest zmiana chyba jednak w zapisie, że media nie są zagrożeniem, a szansą dla Zakopanego. I to jest podstawowa sprawa, która w zasadzie wszystko tłumaczy. Jeżeli mówimy o konfliktach, to załatwianie i rozwiązywanie tych konfliktów w zarodku, a więc na samym początku. Ja dzisiaj bardzo współczuję urzędnikom, że wiele czasu spędzają w sądach, a sądy są, a rozprawy sądowe są na bieżąco relacjonowane w mediach. To tworzy zły wizerunek Zakopanego. Jeżeli popełnię błąd jako burmistrz, to od razu się do niego przyznam i powiem, że faktycznie był wypadek i zrzut ścieków nastąpił. Nie będę za wszelką cenę bronił spraw, które są ewidentne. Sposób sprawowania władzy i stosunek do mieszkańców jest ciągle piętnowany i mamy ciągle przykłady, jak nie należy się zachowywać na stanowiskach w Urzędzie Miasta. Jeżeli chodzi, tutaj kolega pytał jeszcze o promocję Zakopanego.
Wizerunek Zakopanego.
Wizerunek i promocja miasta. Ten wizerunek musi być kreowany również poza miastem. Skuteczna promocja to nie promocja tu, w Zakopanem, bo tu się zgadzam z panem burmistrzem, że największą promocję robią duże imprezy sportowe. Ale my promować Zakopane musimy w Londynie, musimy w Rzymie, na Ukrainie, w Kijowie czy w Moskwie. Tam sprzedajmy wizerunek pozytywny Zakopanego, bo stamtąd do nas będą przyjeżdżać goście. Oczywiście, że dogodny dojazd i rozbudowa Zakopianki i satysfakcjonujący pobyt w Zakopanem dopełnia tego pozytywnego wizerunku. Wszystkim przecież nam się marzy, żeby Zakopane było zimową stolicą Polski.
To znaczy chodzi o ten zapis strategii Zakopanego. Bardzo proszę.
Zapis strategii miasta brzmi: kreowanie przez miasta nieobiektywnego, kreowanie przez media nieobiektywnego obrazu miasta i mieszkańców. Wśród niesprzyjających czynników zewnętrznych, czyli zagrożeń, w strategii miasta jest napisane: kreowanie przez media nieobiektywnego obrazu miasta i mieszkańców, jako jeden z punktów.
To cytat z zapisu.